Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Już tutaj się uporamy. Tutaj chciałem Państwu w tym momencie przedstawić w naszym oświadczeniu, które będzie tak naprawdę wspólnym oświadczeniem Pana Radnego Lewandowskiego, Przewodniczącego Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i mnie jako Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, informację, że przed momentem złożyliśmy z Panem Przewodniczącym Lewandowskim, u Pana Przewodniczącego Genowicza, projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Poznania przed upływem kadencji. Argumentacja tutaj jest podzielona dziedzinami i tak ją przedstawimy. Pan radny, pan przewodniczący Lewandowski powie więcej o kwestiach gospodarki komunalnej, transportu, kwestiach nadzoru właścicielskiego. Ja skupię się na innych aspektach, które naszym zdaniem uzasadniają podjęcie powyższego projektu uchwały. Chciałem również na wstępie powiedzieć, że będziemy wspólnie z radnymi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radni PiS będą wnioskować o przeprowadzenie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie poświęconej tylko temu projektowi uchwały. Chcielibyśmy prosić Państwa i zaprosić Państwa radnych do dyskusji o jakości sprawowania władzy przez prezydenta Grobelnego. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do tego, żeby z tym naszym bardzo szczegółowym, 22-stronicowym uzasadnieniem się zapoznać, żeby wnikliwie przestudiować wskazane tam argumenty, żeby starać się nie kierować kalkulacją polityczną, ale rozpoznać merytorycznie każdy z osobna z argumentów przedstawionych w tymże wniosku. Myślę, że to uzasadnienie zasługuje po prostu na szczegółową analizę i mamy też nadzieję, proszę to potraktować jako zaproszenie dla tych z Państwa, których to uzasadnienie przekona. Zapraszamy tych z Państwa również do wsparcia tego projektu uchwały. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu wskazujemy, że Rada Miasta Poznania, mając na względzie zagrożenie zapaścią finansów komunalnych i spiętrzenie problemów społecznych i ekonomicznych, których obecny prezydent nie jest w stanie rozwiązać, winna podjąć decyzję o zorganizowaniu referendum w sprawie odwołania prezydenta w trakcie kadencji. Każdy kolejny dzień prezydentury Ryszarda Grobelnego pogłębia istniejące problemy, zmniejsza szanse na wydobycie naszej wspólnoty samorządowej z kryzysu finansowego. Szczegółową motywacją jest szereg rażących błędów i zaniechań prezydenta miasta Poznania Ryszarda Grobelnego w zarządzaniu miastem w niemal wszystkich dziedzinach. Obecna polityka prezydenta sprawia, że z jednej strony mieszkańcy nie mogą liczyć na rozwiązanie kluczowych problemów miasta, z drugiej zaś strony prezydent miasta doprowadził finanse poznańskiego samorządu do katastrofalnego stanu, a niemal dwumiliardowe zadłużenie ograniczyło potencjał inwestycyjny miasta w najbliższych latach. Taki stan jest efektem kumulacji wielu czynników zawinionych przez prezydenta miasta. Podjęcie uchwały jest konieczne dla uchronienia miasta przed dalszą degradacją, suburbanizacją i upadkiem finansów miejskich. Może na początek powiem o kwestii bardzo ważnej, jeżeli nie kluczowej, która legła u podstaw tego wniosku, czyli o złej sytuacji finansowej miasta, do jakiej doprowadził prezydent. Poznań rozwija się w tempie dużo wolniejszym niż inne polskie samorządy. W ostatnich 4 latach udział dochodów mieszkańców Poznania w dochodach wszystkich mieszkańców Polski zmniejszył się o 12%, z 2,71 punkta procentowego do 2,43 punkta procentowego. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest wolniejszy niż w innych dużych miastach wzrost płac oraz ujemne saldo migracyjne. W tym samym czasie zadań, które musi realizować nasz samorząd, przybywa. Mimo zauważalnego od kilku lat groźnego dla finansów trendu demograficznego, władze miasta nie podjęły działania skierowanego na jego odwrócenie. Konstrukcja budżetu i założenia zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej stały się bezpośrednią przyczyną wystąpienia z wnioskiem o odwołanie prezydenta jeszcze w trakcie trwającej kadencji. Chcemy wskazać główne zagrożenia budżetowe, których zdaje się nie dostrzegać urzędujący prezydent. Po pierwsze, nierealne, hura optymistyczne dochody w budżecie na rok 2013. Dochód z PIT-u zaplanowany na poziomie 291 milionów złotych. Plan na 2012 rok zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 783 miliony złotych, potem dokonano urealnienia tego planu do 752 milionów złotych. Na koniec 2012 roku okazało się, że te dochody są przeszacowane, nie przekroczą 740 milionów złotych. Z tego tylko tytułu, tych złych szacunków, dziura budżetowa wobec postępującego kryzysu i rosnącego bezrobocia może sięgnąć tylko z tego jednego powodu 50 milionów złotych. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na poziomie 90 milionów, przy czym w 2012 roku nie zrealizowano nawet połowy tej kwoty. Problemy na rynku nieruchomości nakazują przyjąć, że Poznań nie zwiększy nagle skokowo dochodów z tego tytułu. A zatem z tego drugiego powodu dziura budżetowa może się zwiększyć o kolejne 30 do 40 milionów złotych. W budżecie przewidziano ponadto wpływy z prywatyzacji spółek miejskich w kwocie 50 milionów złotych. Ale nierozstrzygnięte przetargi na wyżej wymienione spółki oraz brak zainteresowania rynku nakazywałyby raczej ostrożne podchodzenie do możliwości dochodzenia dochodów z tego tytułu. Wreszcie dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowano na 2013 rok na poziomie 172,5 miliona złotych przy 150 milionach uzyskanych w 2012 roku. Wiemy przecież już, że spadek liczby pasażerów związany z drastycznymi podwyżkami cen biletów nakazuje dużo ostrożniej szacować dochody z tego tytułu. W naszym przekonaniu na poziomie maksimum 160 milionów złotych. Dziura budżetowa wynikająca z tych wskazanych powodów przeszacowanych dochodów może zatem wynieść od 140 do 160 milionów złotych. Przeszacowanym dochodom towarzyszy niedoszacowanie wydatków zapisanych w budżecie. I tutaj wymienić należy chociażby założone 320 milionów na pracę przewozową MPK przy jednoczesnym wzroście o 1 000 000 wozokilometrów zleconej przewoźnikowi pracy przewozowej. Trudno powiedzieć, jak to się ma stać, że za mniejsze pieniądze ma nagle przewoźnik przewieźć, ma więcej kursów wykonać. Nowy tabor, tutaj raty kapitałowe z dodatkami MPK zaczęło spłacać w połowie 2012 roku. W 2012 roku na pracę przewozową, mimo mniejszej liczby wozokilometrów i braku dodatkowych obciążeń, wydano 331 milionów złotych. W naszym przekonaniu w trakcie roku 2013, jeżeli nie podejmie się decyzji o drastycznym ograniczeniu częstotliwości kursowania pojazdów, co oczywiście takie widmo może wisieć nad Poznaniem, będzie to decyzja uderzająca w mieszkańców, ale jeżeli utrzymamy obecny, już i tak niewysoki standard funkcjonowania komunikacji miejskiej, to na to zadanie zabraknie około 20 milionów złotych. W 2013 roku kolejny rok z rzędu obniżono wydatki na utrzymanie dróg, w tym bieżące łatanie dziur i zimowe sprzątanie ulic. Myślę, że każdy widzi to na własne oczy. Według naszych szacunków wydatki zrealizowane w 2012 roku stanowią absolutne minimum na utrzymanie dróg, dlatego wydatki budżetowe w tym zakresie zapewne zwiększą się o kwotę 10 milionów złotych. Podobnie nierealistycznie oszacowano wydatki na wypłatę odszkodowań do właścicieli nieruchomości w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu. W budżecie 2013 roku nie zaplanowano w końcu żadnych wydatków związanych z obciążeniem miasta z tytułu nieuiszczonej na rzecz Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami opłaty od mieszkańców Poznania. W budżecie na 2013 rok może zatem powstać dziura na poziomie od 230 do 250 milionów złotych. Przy maksymalnie ograniczonych wydatkach na usługi komunalne może to oznaczać kompletną katastrofę finansową, a w perspektywie wieloletniej prognozy finansowej wygląda to jeszcze gorzej. Nawet przy tak hura optymistycznym planowaniu finansów do roku 2016 Poznań będzie inwestował kwotę około 180 milionów złotych, to jest około 6% swoich dochodów. Przyjmuje się, że tylko dla odtworzenia majątku należy inwestować około 10% dochodów. Będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach z degradacją majątku miejskiego. Ta krytyczna sytuacja finansowa nie pozwoli Poznaniowi marzyć o nowych inwestycjach, bowiem nawet przy dużym poziomie dofinansowania w perspektywie finansowej, nowej perspektywie finansowej, nie będzie nas stać ten wkład własny. Nieprzemyślane inwestycje prowadzone w ostatnich latach oraz ich wzrastające koszty związane m.in. z błędami w planowaniu, o czym powiem za chwilę, spowodowały, że mimo iż nie zostały rozwiązane żadne podstawowe problemy mieszkańców, finanse miasta znalazły się w stanie kryzysowym, a prezydent nie znalazł recepty na ograniczenie wydatków bieżących, ani nie potrafi efektywnie realizować dochodów i szukać ich nowych źródeł. Inwestycje, szanowni państwo. Niezdolność Powiem o opóźnieniach i o tych inwestycjach, które nie zostały mimo planów zrealizowane. Niezdolność do właściwego planowania strategicznego, błędy w realizacji i nadzorze skutkowały opóźnieniami oraz wzrostem kosztów realizacji niemal wszystkich kluczowych inwestycji ostatnich lat. Do listy opóźnionych w realizacji inwestycji należą przedłużenie PST do dworca zachodniego, 2 lata opóźnienia. Budowa linii tramwajowej na Franowo, 1,5 roku opóźnienia. Ja opóźnienie czytam w stosunku do pierwotnie założonego planu wieloletniej prognozie inwestycyjnej bądź wieloletniej planie finansowym. Przebudowa wiaduktu Antoninek, 2,5 roku opóźnienia. Przebudowa ulicy Arcybiskupa Dymka, 5 lat opóźnienia i wiemy, że są jeszcze cały czas remonty gwarancyjne prowadzone na tej ulicy. Przebudowa ulicy Bukowskiej od skrzyżowania z trzecią ramą do granicy miasta, 1,5 roku opóźnienia. Przebudowa ronda Kaponiera, co najmniej 2 lata opóźnienia, co najmniej, bo nie wiemy, kiedy się skończy. Budowa fontanny na Placu Wolności, 4,5 roku opóźnienia. Budowa układu drogowego ronda Malwowa-Skurzewska-Złotowska, 2,5 roku opóźnienia. Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie, etap pierwszy, co najmniej 3 lata opóźnienia. Modernizacja szaletów publicznych, 2,5 roku opóźnienia. Budowa kolektora deszczowego Łacina, 1,5 roku opóźnienia. Wdrażanie poznańskiej elektronicznej karty aglomeracyjnej, co najmniej 2,5 roku opóźnienia, bo nie wiemy, kiedy ta karta w końcu zacznie funkcjonować. Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, 2 lata opóźnienia. Modernizacja sali wielkiej CK Zamek, 3,5 roku opóźnienia. Budowa Term Maltańskich, 2 lata opóźnienia. Budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, tu nie pokusiłem się o prognozę, ile opóźnienia, bo Bóg jeden raczy wiedzieć, kiedy ta inwestycja zostanie oddana. Realizację szeregu zaplanowanych do wykonania inwestycji ze względu na sytuację finansową miasta odłożono na kolejne lata. Mimo, że te inwestycje zostały zaplanowane i zostały często w związku z nimi poniesione wydatki planistyczne, one w najbliższych latach wiemy, że już że nie powstaną. Mowa tutaj o remoncie bądź budowie estakady katowickiej, przedłużeniu linii tramwajowej z pętli Zawady do dworca Poznań Wschód, adaptacji budynku pod siedzibę Teatru Muzycznego, budowa ulicy w całości, budowa ulicy Nowonaramowickiej, przebudowa ulicy Dolna Wilda od ulicy Hetmańskiej do A2, budowa fragmentu trzeciej ramy komunikacyjnej od ulicy Hetmańskiej do Krzywoustego, budowa wiaduktu na Starołęce, modernizacja ulicy Obornickiej, budowa ulicy Świętego Wawrzyńca, budowa, nie, to są te inwestycje, które zaplanowane nie zostały zrealizowane, nie zostaną w najbliższych latach. Budowa kolektora deszczowego Nowa Bogdanka, budowa infrastruktury dla widowiska Światło i Dźwięk na Starym Rynku, zagospodarowanie fortów komunalnych, budowa średniowymiarowej hali sportowej. Zły nadzór nad kluczowymi inwestycjami i brak rzetelności przy ich odbiorze sprawia, że niemal regułą jest ponoszenie przez miasto już po ukończeniu inwestycji dodatkowych, nieoczekiwanych nakładów na ich utrzymanie bądź naprawę błędów popełnionych przy ich powstawaniu. Wypada w tym miejscu przywołać przykład inwestycji rozbudowa stadionu miejskiego, przy realizacji którego prace projektowe warte ponad 30 milionów złotych zlecono w trybie bezprzetargowym projektantowi nieposiadającemu dotychczas większego doświadczenia w projektowaniu tak dużych obiektów sportowych. Część umów wbrew postanowieniom ustawy o zamówieniach publicznych nie zawierano w formie pisemnej. Zlecano najpierw pracę, a w późniejszym okresie doprecyzowano wysokość wynagrodzenia, a w zawartych umowach nie przewidziano zapisów przenoszących prawa autorskie do projektu. Miasto na skutek tych niedociągnięć musiało za odrębnym wynagrodzeniem wykupić od autora prawa autorskie do projektu stadionu za kolejne kilka milionów złotych. Błędy konstrukcyjne, przeprojektowywanie, użycie innych niż określone w projekcie materiałów i inne niedociągnięcia w realizacji i nadzorze nad tą największą w ostatnich latach inwestycją niewątpliwie obciążają politycznie prezydenta. Przejawem megalomanii inwestycyjnej prezydenta było zlecenie zaprojektowania i wykonania basenów olimpijskich nad Maltą, do których z kasy podatników dopłacamy około 6 milionów złotych rocznie i to mimo, że większość szkół i klubów dotowanych przez miasto dostało polecenie prowadzenia zajęć właśnie na tej pływalni. Kolejną źle zaplanowaną i nadzorowaną inwestycją, której jak w soczewce było widać niekompetencje urzędników, był remont, modernizacja sali wielkiej w Centrum Kultury Zamek, brak wstępnych, rzetelnych kosztorysów inwestorskich czy błędy przy realizowaniu procedury zamówień publicznych kosztowały poznański budżet wiele milionów złotych. O tym, jak wygląda nadzór nad spółkami, powie więcej pan przewodniczący Lewandowski, również o gospodarce nieruchomościami. W skrócie może kilka słów o polityce przestrzennej, bo jest to temat bardzo złożony. Jest to dziedzina, która jest chyba największym polem konfliktu społecznego na linii urzędnicy, ratusza, mieszkańcy. Brak przejrzystości przy wydawanych decyzjach dotyczących warunków zabudowy i pozwoleń na budowę, odmawianie zainteresowanym mieszkańcom dostępu do informacji publicznej, brak jednolitych zasad wypracowanych, brak równego traktowania podmiotów, pozwalanie na ekspansywną zabudowę klinów zieleni, to tylko niektóre z zażytów strony społecznej, które powtarzają się w zasadzie nieustająco od lat. Spór z szeregiem rad osiedli i społecznością lokalną wokół tych spraw. Nie będę wymieniał, jest kilkanaście rad osiedli przecież w tej chwili, które spierają się w dziedzinie polityki przestrzennej z prezydentem, nie akceptują takiego stylu działania. Taka ocena sytuacji, poczucie zagrożenia wolontarystycznymi, szkodliwymi społecznie decyzjami władz dotyczącymi gospodarki przestrzennej legły wszakże u powstania między innymi takich ośrodków oporu obywatelskiego, aktywnych ośrodków jak Stowarzyszenie My Poznaniacy. Nie widać, co należy podkreślić, w polityce przestrzennej długofalowej, konsekwentnego działania prowadzącego do zapewnienia ładu urbanistycznego w mieście. Nie widać skutecznej polityki zamiany nieruchomości. To wszystko sprzyja zwiększaniu chaosu przestrzennego, a zrównoważony rozwój urbanistyczny jest zastępowany chaotyczną, prowadzoną pod dyktando deweloperów polityką ekspansywnej i bezładnej zabudowy. Urzędnikom zdarza się wydawać kontrowersyjne warunki zabudowy, które są uchylane na drodze administracyjnej. Często charakteryzują się one nierównym traktowaniem podmiotów zabiegających o prawo zabudowy. Obserwuje się naginanie przepisów dotyczących możliwości wprowadzania zabudowy w klinach zieleni dla jednych, bezwzględne zakazy zabudowy dla drugich. Na przykład mamy tutaj Bielniki, Sołacz i Cytadele, mówię hasłowo, kontra szereg możliwych miejsc na Starłęce, Morasku, Strzeszynie. Dodatkowym efektem takiej polityki jest trzymanie cen mieszkań i działek wybranych podmiotów na zawyżonym poziomie poprzez blokowanie możliwości wprowadzenia nowej zabudowy w sąsiedztwie. Pozorem prowadzonym głównie na użytek medialny są fasadowe konsultacje społeczne. Często poprzestaje się na samym fakcie ich przeprowadzenia, a wnioski wynikające z nich nie są uwzględniane, gdy jest to sprzeczne z innym preferowanym w danym przypadku przez prezydenta rozwiązaniem. Brak należytej staranności przy wycenie skutków finansowych uchwalanych planów prowadzi do wielomilionowych roszczeń odszkodowawczych z jednej strony, z drugiej zaś strony podejmowane działania w wielu przypadkach wcale nie zabezpieczają terenów zielonych przed zabudową. Przykład terenu stadionu imienia Szyca. Wycofanie się miasta z realnego kształtowania polityki przestrzennej prowadzi do zapaści miasta, osłabia naszą wspólnotę, w dalszej perspektywie prowadzi ją do konieczności ogromnych cięć, a przede wszystkim te cięcia będą przecież odbywały się kosztem mieszkańców miasta. Polityka przestrzenna jest taką dziedziną, która wobec interesów, jakie rozgrywają się na tym polu, powinna w sposób szczególny być obwarowana przejrzystością, klarownymi, jednakowymi dla wszystkich procedurami, przede wszystkim, myślę, że to jest kluczowe, społecznym zaufaniem do władzy publicznej. Prezydent miasta stoi na czele urzędu samorządowego, tymczasem w Poznaniu utworzył się samorząd, coś w rodzaju swoistego samorządu mieszkańców w postaci federacji, rad osiedli, działaczy społecznych, przedsiębiorców i mieszkańców przeciwko prezydentowi i urzędowi miasta. Ta utrata zaufania społecznego na polu polityki przestrzennej w naszej ocenie, brak możliwości odzyskania tego zaufania jest istotną przesłanką wniosku o zorganizowanie referendum. Podobne zarzuty towarzyszą brakowi wizji rewitalizacji miasta ze strony prezydenta. Prezydent na przestrzeni lat swoimi działaniami nie potrafił przeciwstawić się wyludnianiu miasta, a zwłaszcza jego śródmieścia, powstawaniu pustostanów, czego obecnym skutkiem jest suburbanizacja, przede wszystkim rozlewanie się miasta poza jego granice. W tej swoistej ucieczce z miasta przodują ludzie przedsiębiorczy i młode rodziny, co negatywnie skutkuje dla dochodów miasta. Fatalne skutki dla centrum miasta przyniósł wieloletni brak koordynacji pomiędzy miejskimi jednostkami zakupów i zasad lokalizowania, na przykład mebli miejskich, ławek, śmietników, słupków, barierek, co skutkowało chaosem w estetyce przestrzennej. Należy również wskazać brak wyrazistej i skutecznej polityki zagospodarowania terenów wzdłuż Warty. Hasło "Zwrot Poznania ku Warcie" pozostaje tylko sloganem. Dowodem nieudolności prezydenta i jego ekipy jest zaś biurowiec oraz osiedle nad Wartą przy ulicy Szyperskiej i Piaskowej. Niekompetencja i brak zdolności nowoczesnego, skutecznego zarządzania poznańską oświatą to jeden z kolejnych powodów naszego wniosku. Głównym zarzutem w tym obszarze jest brak jasno określonej polityki oświatowej, znaczy sposobu zarządzania poznańską oświatą i zdefiniowania kierunków jej zmian. W zarządzaniu oświatą tak naprawdę w trakcie całej prezydentury prezydenta Grobelnego brak było ustalonych reguł, obowiązujących standardów, stałych zasad postępowania wobec poszczególnych placówek oświatowych. Brak jest jasnych kryteriów ustalania budżetu poszczególnych szkół i przedszkoli, a także zasad przyznawania pieniędzy na remonty i modernizację. Efektem tego są rażące nierówności w wysokościach kwot przeznaczonych dla poszczególnych szkół i przedszkoli. Widoczne jest zaś preferowanie przez władze miejskie jednych szkół przedszkoli kosztem drugich, czyli preferowanie poszczególnych dyrektorów. Za arbitralnością podejmowanych decyzji idzie brak bezstronnego nadzoru. Regułą jest tolerowanie dyrektorów kiepskich bądź podejmujących błędne decyzje, a czasem utrudnianie życia dyrektorom dobrym, ale niepokornym. W postępowaniu prezydenta widoczna jest niestety całkowita nieumiejętność nowoczesnego administrowania placówkami oświatowymi. Przykładem może to być mogą to być archaiczne formy komunikowania się z placówkami oświatowymi. Brak wykorzystania przez niemal 10 lat, już w tej chwili ponad 10 lat, sfinansowanego wcześniej oprogramowania elektronicznego, które miało usprawnić funkcjonowanie oświaty. Brak zainteresowania potanieniem kosztów funkcjonowania Wydziału Oświaty. Przerzucanie ciężaru miejskich oszczędności na placówki oświatowe i realizowany przez nie proces dydaktyczno-wychowawczy. Niewłaściwie funkcjonuje system dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli, a szczególnie dla dyrektorów placówek oświatowych. Podejmowane są słabo uzasadnione lub wręcz bezzasadne decyzje o przekształceniach organizacyjnych lub likwidacji placówek oświatowych. Tutaj można się z szeregiem takich przykładów w naszym uzasadnieniu pisemnym zapoznać. Beneficjentami takich prezydenckich decyzji są różnego rodzaju podmioty prywatne. Na przykład deweloper Wechta na ulicy Długosza, prywatni właściciele nowej szkoły uruchomionej na ulicy Taczanowskiego, Fundacja Familijny Poznań w wielu wypadkach. Część niszczącej substancji oświatowej robi wrażenie oczekiwania na właściwego beneficjenta mogącego być zainteresowanym daną nieruchomością po spadku jej wartości. Są to budynki, które częstokroć latami stoją niezagospodarowane i nie przynoszą dochodów. Na przykład budynek po zespole szkół samochodowych na Wildzie, pusty od 12 lat. Budynki dawnych warsztatów szkolnych na Golęcinie. Od 3 lat nie przynoszą żadnego dochodu, odkąd prezydent wyprowadził je spod zarządu szkoły rolniczej, a wcześniej przynosiły ponad 1 000 000 zł rocznie dochodu z tytułu najmu. Również budynek internatu szkoły rolniczej. Warto zwrócić uwagę na autorytarny, niedemokratyczny sposób zarządzania oświatą, polegający na braku współpracy i współdziałania z mieszkańcami, rodzicami, radami osiedli, ale również z pracownikami oświaty, dyrektorami placówek na etapie tworzenia projektów. Standardem jest wymyślanie propozycji zza biurka, w tajemnicy przed fachowcami prowadzącymi te placówki na co dzień, a następnie próby wymuszania tych zazwyczaj niezbyt mądrych rozwiązań siłą na zasadzie podległości służbowej dyrektorów jednostek oświatowych bez wsłuchiwania się w ich rację i niewątpliwą wiedzę. Podejmowane decyzje charakteryzuje całkowity brak rzeczywistego dialogu. Widoczny jest kompletny brak zainteresowania urzędników podejmowaniem inicjatyw przez rodziców, nie traktuje się ich jak partnera w rozwiązywaniu problemów. Należy przypomnieć, że w trakcie prac nad budżetem miasta na rok 2012 prezydent świadomie nie poinformował Rady Miasta Poznania o braku niespełna 60 milionów złotych na bieżące utrzymanie placówek oświatowych w projekcie budżetu, mimo otrzymania takiej informacji na piśmie od wydziału w październiku 2011 na etapie tworzenia projektu budżetu. Skutkiem braku tych środków było narzucenie przez prezydenta cięć w połowie roku w praktycznie wszystkich dziedzinach finansowanych przez samorząd, by uzbierać tę kwotę. Nadal bez ujawnienia prawdy o tym, kto jest odpowiedzialny za złe zaplanowanie tych środków. W listopadzie 2012 roku przedstawiono propozycję połączenia 13 miejskich przedszkoli w zespoły szkolno-przedszkolne ze szkołami podstawowymi i gimnazjami zakładające jednoczesną likwidację przedszkolnych kuchni i wprowadzenie cateringu. Propozycja ta, nieco zmodyfikowana w styczniu, wydaje się testem badającym możliwość uzyskania zgody radnych na następne takie przekształcenia, a skutkiem tych zmian będzie degradacja i częściowa likwidacja systemu edukacji przedszkolnej w Poznaniu. Dodatkowo niektóre z tych propozycji, na przykład przeniesienie przedszkola nr 51 przy ulicy Głogowskiej z bardzo dobrze utrzymanego i w pełni przystosowanego lokalu do gmachu szkoły podstawowej nr 26 przy ulicy Berwińskiego, wydają się być skutkiem lobbingu prywatnych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem takiej samej działalności oświatowej w zwolnionych lokalach. Z wymienionej listy zarzutów wynika, że poznańska oświata jest po prostu źle zarządzana, a prezydent Grobelny nie jest zdolny do jej sanacji. Wskazujemy również, powiem tylko hasłowo, odsyłając do uzasadnienia zarzuty w dziedzinie zarządzania dziedziną sportu, wskazujemy również brak prezydenckiej troski o bezpieczeństwo mieszkańców, wskazując chociażby przykłady, czy to z przeszłości, braku błędnego wydawania koncesji na funkcjonowanie klubu sprzedającego alkohol i później niemożności cofnięcia tej decyzji. Chodzi oczywiście o klub Broadway przy ulicy Gwarnej, w której został skazany urzędnik w procesie. A dzisiaj to samo się powtarza wobec kolejnych lokali. Urząd nie potrafi skutecznie przeciwdziałać funkcjonowaniu lokali, które bezprawnie zakłócają spokój mieszkańców. Ponadto zmniejszono, jak wiemy, zatrudnienie w 2011 roku w Straży Miejskiej, co zmniejszyło liczbę patroli na ulicach miasta. Radiowozy Straży Miejskiej przez zdecydowaną większość dnia stoją na parkingach ze względu na cięcia kosztów. Przeciętnie jeden radiowóz Straży Miejskiej przejeżdża dziennie 60 km. No to mniej więcej możecie Państwo sobie wyobrazić, jak on jest mocno wykorzystywany. Straż Miejska nie współpracuje de facto z kontrolerami strefy płatnego parkowania. Szokująca była informacja ujawniona na jednej z komisji, że do Straży Miejskiej w ciągu roku wpłynęło ponad 80 tysięcy zgłoszeń niewłaściwego parkowania ze strony kontrolerów, które nie doczekały się realizacji. Zgłoszenia, które mogły być przedmiotem dochodu dla miasta, 80 tysięcy zgłoszeń nieprawidłowego parkowania nie doczekało się realizacji, bo Straż Miejska nie ma sił i środków, żeby takie dochody generować. W tym samym czasie, kiedy Poznań zlikwidował patrole nocne, Gdańsk teraz wraca do patroli nocnych, które zwiększyły poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, wprowadzone tymczasowo na próbę, mają zostać przedłużone i wprowadzone na stałe. Poznań uważa, że jest to rozwiązanie bezcelowe. Brak otwartości prezydenta na dyskusję z kolei z przedstawicielami środowisk kultury poznańskiej doprowadził do otwartego konfliktu przedstawicieli władz miasta z twórcami. Miasto zainwestowało nieproporcjonalnie duże środki we wspieranie przedsięwzięć komercyjnych, jednorazowych, na przykład koncerty Poznań dla Ziemi, jednocześnie ograniczając nakłady na wspieranie ważnych przedsięwzięć kulturalnych. Tracą na znaczeniu duże przedsięwzięcia kulturalne będące niegdyś wizytówką Poznania, takie jak Festiwal Malta. Dezorientację wywołały przedstawione przez prezydenta plany reorganizacji funkcjonowania młodzieżowych domów kultury, które zostały ostatecznie zarządzane. Od lat przeciąga się sprawa przeprowadzki teatru muzycznego do nowej siedziby. Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie mogła być rozwiązana. Z jednej strony notujemy opóźnienie w realizacji inwestycji IHOT-u. Z drugiej strony mamy jednostkę Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, gdzie na administrację wydaje się miesięcznie 100 tysięcy złotych, głównie na czynsz i wynagrodzenia pracowników. Warto zestawić ten fakt z brakiem zainteresowania przez prezydenta kwestią budowy bądź wynajmu spełniającej choćby minimalne standardy lokalowe sceny dla teatrów alternatywnych. Dzisiaj urzędnicy Traktu, którzy nie mają co robić, bo IHOT, jak wiadomo, jest w połowie budowy, siedzą w luksusowym lokalu, a artyści, teatry alternatywne mieszczą się w baraku, scena robocza, w rozpadającym się baraku przy ulicy Grunwaldzkiej. Można by też mówić, to już odsyłam do pisemnego uzasadnienia, o tym, jak wyglądają oszczędności na polityce zdrowotnej, jak wygląda groteskowa, w naszym zdaniem, promocja miasta wyrażana w różnych akcjach mało trafionych, umiarkowanie rzecz ujmując, promocyjnych. W celu przedstawienia dalszych aspektów, powodów, które legły u podstaw naszego wniosku, poproszę pana przewodniczącego Tomasza Lewandowskiego. Dziękuję.
Dziękuję.